Jakie były przyczyny powstania inflacji i hiperinflacji w Niemczech? Ile kosztował bochenek chleba w listopadzie 1923 roku? Jak udało się zwalczyć hiperinflację w Niemczech i kto na tym skorzystał? O tym będziemy rozmawiali na kanale Międzywojnie. Serdecznie zapraszam. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kornaś.
A ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Tak na początku chciałem serdecznie zaprosić wszystkich do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania oraz udostępnienia naszych filmów. A dzisiaj tematem jest hiperinflacja w Niemczech w 1923 roku. Inflacja jest to temat, można powiedzieć, że bieżący dla nas, zwłaszcza, że mamy do czynienia z kilkudziesięcioprocentową w Polsce i też w Europie, ale jednak w Niemczech 1923 roku dochodzi do hiperinflacji, czyli takiego wielkiego topnięcia, drastycznego wzrostu pieniędzy, gdzie tak naprawdę miesiąc w miesiąc rosły ceny o jakieś 50%, a ludzie odbierali głodowe wypłaty, które wozili w walizkach podróżnych ze sobą. I powszechnie przyjmuje się, że za inflację w Niemczech odpowiadały reparacje wojenne narzucone na nią po I wojnie światowej. I też w Niemczech mieliśmy do czynienia z fatalną sytuacją gospodarczą. Jednak praprzyczyna leżała znacznie wcześniej i spowodowana była polityką samych Niemiec. Stanisławie, no jakie to były przyczyny?
Dokładnie, Jarku. Sama inflacja oraz hiperinflacja, która rozszalała w roku 1923, nie miała swoich źródeł w reparacjach wojennych, ale w samym wysiłku wojennym Niemiec, którego Niemcy podjęły się w 14 roku, ale do którego przygotowywały się już dwa lata wcześniej. Otóż przypomnijmy, że w Niemczech na samym początku przegłosowano kwestię tak zwanych obligacji wojennych, czyli rząd niemiecki zgodził się pokrywać koszta wojny, emitując pożyczki, które kupowali obywatele, czyli po prostu masową emisję obligacji wojennych. Podobnie zresztą jak sam głód w Niemczech w ostatnich latach wojny też nie był tylko przyczyną, jego nie była blokada kontynentalna ze strony brytyjskiej, ale też wynikał poniekąd z wprowadzenia gospodarki wojennej w rolnictwie i utrzymywania stałych cen i przymusowej aprowizacji. Kiedy mamy w gospodarce stałe ceny, ograniczenie wolnego rynku, wtedy gospodarka reaguje w ten sposób, że rolnikom nie opłaca się po prostu sprzedawać pewnych towarów, dostosowują swoją produkcję do tych wymogów, no i spowodowało to, że praktycznie towary cyrkulowały na czarnym rynku, a nie na rynku otwartym. Podobnie było z inflacją. Innymi słowy, rząd niemiecki zaciągał nieustannie dług, licząc na to, że spłaci zobowiązania, kiedy Niemcy po oczywiście zwycięskiej wojnie zdominują gospodarczo Europę. Robiąc to, stawiał wszystko na jedną kartę. Pieniądze też te nie miały pokrycia w złocie. Zresztą z obiegu wycofywano monety, by przeznaczyć je na produkcję wojenną. W obiegu były duże nominały banknotów, tak zwane Reichsmarki, drukowane przez Bank Rzeszy, i tak zwane Notgeld, drobne nominały drukowane przez miasta i miasteczka na pokrycie drobnych wydatków. Kiedy na jesieni 1918 roku klęska Niemiec stała się oczywista, oznaczała ona nie tylko obciążenia reparacyjne w przyszłości, demilitaryzację, ale też problem rozpędzającej się spirali inflacyjnej. Tuż po zakończeniu wojny utrzymywała się w całych Niemczech łagodna inflacja, która oczywiście przybrała na sile, kiedy jeszcze doszły do tego kwestie reparacji.
A jak to by się przedstawiało w konkretnych liczbach? Gdybyśmy mieli stworzyć jakiś taki wykres, przedstawiając spadek wartości marki względem dolara w kolejnych latach. Myślę, że to ułatwi słuchaczom zrozumienie tego problemu.
Dobrze, to dla lepszego zobrazowania sytuacji. Przed wojną kurs dolara wynosił 4 marki. Tuż po wojnie, w grudniu 18 roku, około 8 marek. W kwietniu 19 roku 12 marek, a pod koniec tego samego roku wystrzelił aż do 47. Nie było to jedynie spowodowane obiektywnymi czynnikami ekonomicznymi, o których już wspomniałem wcześniej. Sytuację budżetową pogorszyły horrendalnie wysokie reparacje wojenne w kwocie 132 miliardów marek w złocie nałożonych na Niemcy w maju 1921 roku. Utrata Śląska i Alzacji, czyli wielkich ośrodków przemysłowych, spowodowała, że wydajność gospodarcza spadła do mniej więcej połowy tej sprzed wojny. Dokładnie to samo było w rolnictwie. Również mamy do czynienia ze spadkiem o połowę. Władze były świadome tego problemu i podjęły się bardzo ryzykownej gry, sztucznie zaniżając jeszcze bardziej wartość marki, uwaga, by skłonić Francję i Anglię do umorzenia reparacji, czyli przyczyniły się do tego kryzysu, by skłonić właśnie państwa Antanty do reakcji takiej bardziej przychylnej Niemcom. Miało to katastrofalny skutek. W listopadzie 21 roku dolar kosztował już, uwaga, 263 marki, w lipcu 22 493 marki, w sierpniu 1000, w październiku 3000, by w grudniu osiągnąć już wysokość 7000 marek. Reparacje miały być jednak spłacone w złocie, którego cena zależała od rynku światowego, więc słabnąca marka przestała wystarczać do jego nabycia. Niemcy zwlekali z dostawami węgla, który również wchodził w skład reparacji, a którego notorycznie brakowało na rynku wewnętrznym. Dalsze procesy inflacyjne pogłębiły się jeszcze bardziej po kryzysach politycznych, m.in. po zabójstwie ministra spraw zagranicznych Waltera Rathenaua.
Jak można zauważyć, sytuacja właśnie powojenna Niemiec była dość nieciekawa. Ale jak to się stało, że właśnie w 1923 roku doszło do tego największego szoku hiperinflacyjnego? Co się właśnie wtedy wydarzyło?
Jeszcze w czerwcu 22 Komisja Bankowa pod przewodnictwem J.P. Morgana wydała raport, w którym zalecano wstrzymanie się z udzieleniem Niemcom pożyczek długoterminowych, czyli Niemcy traciły już zaufanie gospodarcze na arenie międzynarodowej. Rząd też nie był w stanie się już wywiązać, tak jak wspomniałem, z reparacji wobec Francji. I wobec tego Francuzi stracili w końcu cierpliwość i podjęli się drastycznych kroków. W styczniu 23, o tym czym też już mówiliśmy w poprzednim odcinku, omawiając pucz Hitlera, wojska francuskie zajęły zagłębie Rury, które były wówczas strefą zdemilitaryzowaną. Niemców nie było stać na zbrojny opór, więc uwaga, przestawili się na opór bierny, na taki powszechny strajk, do którego zachęcały władze. Sabotowano pracę w kopalniach, zakładach, protestowano przeciw zwalnianiu niemieckich urzędników. I oczywiście ci robotnicy, którzy byli przez rząd nakłaniani do protestów, musieli z czegoś żyć. No a jeśli nie zarabiali, nie pracowali, to dostawali pieniądze z dodruku. Czyli w ten sposób pogłębiono drastycznie zjawisko inflacji. Nakręcono spiralę hiperinflacyjną. I tym samym w styczniu 23 dolar kosztował już zawrotną kwotę 17 tysięcy marek, ale to i tak było niczym w porównaniu z 225 bilionami w listopadzie. Sytuacja była już kompletnie absurdalna. Drukarnie co rusz musiały drukować coraz większe, astronomicznie wielkie nominały. Ludzie wozili pieniądze w taczkach. Okupacja francuska zagłębia Rury dolała oliwy do ognia i też była wodą na młyn partii skrajnych, zarówno komunistów z KPD, jak i narodowych socjalistów z NSDAP. I tu warto też wspomnieć to tak na marginesie, że podczas tej okupacji i protestów Francuzi w sumie zabili około 130 niemieckich cywilów.
Tak przechodząc do konkretów, jak tym symbolem czasów byli ludzie wożący swoje wypłaty taczkami, bynajmniej nie do sklepu, lecz do banków, by wymienić je na większe nominały, które były jeszcze cokolwiek warte. I teraz takie pytanie, które myślę, że widzom się spodoba i w pewien sposób pokaże to, jaka to była wielka hiperinflacja, to co za ile wtedy w Niemczech można było kupić?
Tak, tak jak wspomniałeś, pracownicy odbierali swoje pensje w koszykach i starali się wydać co do grosza tego samego dnia, gdyż pieniądze traciły znacząco na wartości już nie w przeciągu dnia, ale nawet godzin. Ceny towarów na półkach sklepowych były aktualizowane mniej więcej co godzinę, a klienci kawiarni dopijając kawę dowiadywali się, że jej obecna cena jest dwukrotnie wyższa niż w momencie zamówienia. Dochodziło do zamieszek, magazynowania żywności w sklepach i wreszcie włamań rabunkowych. Rodziny żyły od pierwszego do pierwszego, wydając praktycznie całe pensje tuż przy wypłacie na żywność i czynsz. Też masowym zjawiskiem stało się zakupywanie żywności w puszkach, czyli gromadzenie na zapas, bo praktycznie trzymanie pensji czy jakichkolwiek oszczędności nie miał najmniejszego sensu. I tak dla przykładu. 1 listopada, tu mam taką cenę, 23 roku, pół kilo chleba kosztowało już 260 miliardów marek, co dawało możliwość kupienia około 5 bochenków chleba za dniówkę wysoko wykwalifikowanego robotnika. To wydaje się jeszcze nie taką najgorszą sytuacją, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście koszta czynszu, dojazdu i usług były znacznie wyższe, natomiast uwaga na marginesie. W 23 pogłębiło się drastycznie bezrobocie, czyli mówimy tu o sytuacji, gdy ktoś tą pracę miał, natomiast większość robotników tej pracy nie miała, było olbrzymie bezrobocie i ludzie musieli się uciekać do innych źródeł poszukiwania dochodów czy zasiłku. W pewnym momencie też sklepy, tak jak wspomniałem, aktualizowały ceny co chwilę i sytuacja naprawdę zagrażała załamaniu się morale i w ogóle funkcjonowania gospodarki jako takiej.
No, no właśnie, jakie były koszta powojennej inflacji? Bo mamy biedę, bezrobocie i to są takie ogólniki, które nie do końca oddają ducha tamtego czasu. Jak radzono sobie w czasach tak ogromnego kryzysu? Chodzi mi o taką mroczną stronę ówczesnego życia, czyli upadek moralny. Nie bez powodu Berlin nazwano wówczas w całej Europie Babilonem. Miastem grzechu.
Tak, sytuacja była katastrofalna wszędzie, natomiast najgorsza była w dużych miastach paradoksalnie, do których przybywały całe rzesze bezrobotnych w nadziei na pracę. Ten Berlin jest najlepszym przykładem, ponieważ powojenny Berlin przeszedł taką ewolucję z miasta typowo pruskiego. Wykluła się taka metropolia kosmopolityczna, to znaczy w 20 roku ta stolica Republiki Weimarskiej liczyła już ponad 4 miliona mieszkańców, więc nawet jeśli porównujemy to na dzisiejszą skalę, to jest olbrzymia liczba. W dużej mierze wzrost wynikał z napływu cudzoziemców do miasta, też Rosjan, którzy uciekli z Rosji bolszewickiej. Żyło tam ich około 400 tysięcy. Natomiast tu przytoczę takie wspomnienia amerykańskiego muzyka Michaela Danzy, który przyrównywał Berlin do starożytnego Rzymu. I tu też można przytoczyć taką opinię amerykański dziennikarz Edgar Muerer, który stwierdził, że Niemcy odłożyli na bok tradycję, dobry smak, nierzadko też skrupuły moralne i by poczuć, że żyją, poszukiwali ekstremum. Przypomnijmy, no Niemcy leżały na bruku, ekonomicznie sięgnęły już dna, morale uległy rozprężeniu i tu takim świadectwem są takie zdjęcia, czy raczej malarskie zdjęcia z tamtego okresu Otto Dixa, na których przedstawia on żebrzących oficerów, którzy klęcząc żebrzą o jedzenie, weteranów Wielkiej Wojny, przed kawiarniami, z których wychodzą prostytutki i tłuści burżuje i też sportretował bezdomnych. W Berlinie kwitła prostytucja i drobna oraz większa przestępczość, to znaczy istniały bardzo duże gangi młodzieżowe, które po prostu napadały w nocą na pijanych przechodniów. Prostytucja była rzeczą nagminną, kobiety nierzadko były do niej zmuszane, przez najbliższych nawet, ale w większości przypadków to sama sytuacja materialna powodowała, że podejmowały się tej pracy. Ta prostytucja była w Niemczech oficjalnie nielegalna, jednak w dużych miastach nieoficjalnie umożliwiono kobietom podejmowanie się tego typu pracy. Panie musiały jednak zgłaszać się do pracowników policji obyczajowej, którzy je rejestrowali. Te legalne prostytutki podlegały większym restrykcjom, czyli musiały się badać pod kątem chorób wenerycznych i pracować tylko na wybranych rejonach, wybranych ulicach. Z tego względu zawodowe prostytutki stanowiły dużą mniejszość, a miasto zdominowały amatorki. I tu jest kolejne wspomnienie amerykańskiego pisarza Roberta McMalona, który był wręcz zaskoczony ich wszechobecnością na berlińskich ulicach. Tak przytaczam tyle opinii zagranicznych dziennikarzy, turystów, którzy przybywali do Berlina, ponieważ tu trzeba stwierdzić, że Berlin był wówczas magnesem dla ludzi poszukujących taniej i ekstrawaganckiej, dekadenckiej rozrywki, ponieważ no, ktoś, kto posiadał pieniądze, mógł tam otrzymać praktycznie wszystko, wszystkiego rodzaju usługi, głównie, powiedzmy sobie szczerze, no, jeśli chodzi o życie nocne i usługi natury seksualnej. Tenże amerykański pisarz stwierdzał: prostytucją parały się sekretarki, sprzedawczynie pragnące dorobić sobie po godzinach. Na ulicach spotykano uczennice, lolitki szukające sponsora, dominy ubrane w skórę, szepczące do przechodniów: czy chcesz być moim niewolnikiem? Berlin stanowił też istny raj dla fetyszystów. Usługi seksualne oferowały tam kobiety w ciąży, panie z wadami postawy, matki i córki zachęcające do trójkącika. Oblicza się, że prostytucją mogło się parać aż około 100 tysięcy kobiet. Więc jeśli popatrzymy na ten obraz tego upadku moralnego, oczywiście tu zaznaczam, że to jest sytuacja ekstremalna, tu chodzi głównie o Berlin, natomiast nie trudno nam wtedy zrozumieć, dlaczego takie nastroje polityczne właśnie skłoniły ludzi do szukania ekstremalnych rozwiązań, także wśród takich partii jak Komunistyczna Partia Niemiec czy NSDAP.
Wraz z objęciem urzędu przez kanclerza Gustawa Stresemanna w sierpniu 1923 roku dochodzi jednak do poprawy sytuacji gospodarczej. Powoli, ale ta sytuacja w pewien sposób zaczyna się stabilizować. I lata 1924-29 nazywane są w Niemczech złotym dwudziestoleciem. Jaki miał pomysł na finanse właśnie ówczesny premier, skoro sytuacja ustabilizowała się aż do wielkiego krachu, który jak na ironię nastąpił zaledwie kilka tygodni po jego śmierci? Co takiego wprowadził Stresemann, że udało się ustabilizować tą sytuację i nazwano to właśnie tym złotym dwudziestoleciem?
Stresemann był konserwatywnym liberałem, należał do narodowo-liberalnej Deutsche Volkspartei, czyli takiej partii ludowej, i przeprowadził gruntowną politykę reformy walutowej. Po pierwsze, w ciągu zaledwie 3 miesięcy udało mu się tak zakończyć bierny opór w zagłębiu rury i wprowadzić to, co pogardliwie nacjonaliści nazywali Erfüllungspolitik, czyli polityką wypełniania zobowiązań. Dlaczego było to dość kontrowersyjne? Ponieważ właśnie dzięki temu, że kończył ten strajk w zagłębiu rury, udało mu się zagrać na czas, zyskać zaufanie Francuzów i Belgów. Dzięki temu zakończeniu strajku zaprzestano wypłacania robotnikom gaży bez pokrycia. Odbudowano zaufanie Francji i Belgii, dzięki czemu zakończyły one okupację Zagłębia już w 1925 roku. Ale też Stresemann wprowadził drastyczne cięcia budżetowe. Dziś nazwalibyśmy taki projekt projektem małego państwa. Zlikwidował mnóstwo stanowisk państwowych. Aż 700 tysięcy urzędników straciło pracę. No jednak z drugiej strony zredukowało to zjawisko deficytu budżetowego. Ale takim prawdziwym game changerem była idea nowej waluty, Rentenmarki, zaproponowana przez, i tu trzeba powiedzieć, genialnego ekonomistę, mianowanego przez Stresemanna komisarzem do spraw waluty Hjalmara Schachta, który zresztą później był bankierem Hitlera. Pomysł był bardzo prosty. Zastąpiono nieustannie dewaluującą się markę niemiecką, nie mającą pokrycia w złocie, nową walutą o niższych nominałach, zabezpieczoną nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu państwa niemieckiego. Więc ta nowa waluta miała jakieś faktyczne oparcie. Efekty były niemal natychmiastowe. Ceny zaczęły się stabilizować już w 1924 roku i zarówno obywatele niemieccy, jak i zagranica stopniowo odzyskiwali zaufanie do niemieckiej gospodarki. I takim bezpośrednim skutkiem tych reform było porozumienie się z państwami Antanty i ułatwienie Niemcom spłacania reparacji. Był to tak zwany plan Dousa, zaproponowany w sierpniu 1924 roku. Przede wszystkim pozwolono Niemcom rozkładać płatności na przedłużające się raty. Dodatkowo USA postanowiło wspomóc niemiecką gospodarkę pożyczkami w wysokości 800 milionów marek. Napędzona nimi gospodarka miała zasilać też w odpowiedzi rynek amerykański tanimi produktami. Więc był to taki obopólny deal, który miał pozwolić Niemcom ponownie stanąć na nogi.
zgodnie z leninowską zasadą im gorzej, tym lepiej, na kryzysie korzystali radykałowie, zarówno komuniści, jak i nacjonaliści. Jak to się przekładało wtedy na wyniki wyborów w trakcie i po kryzysie? Bo jak wiemy, NSDAP tą swoją największą popularność miała w okresie właśnie wielkiego kryzysu, ale jak to wyglądało podczas tej hiperinflacji?
Oczywiście kryzys sprzyjał środowiskom skrajnym, zarówno nazistom, głównie z NSDAP, jak i komunistom z KPD. Rzecz w tym, że nie na tyle, by w sposób znaczący przekładało się to na wyniki wyborów. To znaczy każda z tych partii wiedziała, że w ramach demokracji parlamentarnej ma niewielkie szanse na dojście do władzy, mimo kryzysu. Paradoksalnie Niemcy byli w swojej masie społeczeństwem mieszczańskim i dość umiarkowanym. Do 30 roku niepodzielnie rządził duopol centrolewicowej SPD i centroprawicowej DNWP, partii niemiecko-narodowych liberałów. I one się tak wymieniały ze sobą rządami. Oczywiście był cały wianuszek mniejszych partii, też sporo głosów otrzymało centrum. Natomiast takie skrajności jak NSDAP między 24, czyli po puczu monachijskim, a 28 roku, czyli jeszcze przed kryzysem, przed wielkim krachem na giełdzie, w wyborach otrzymywało niezmiennie około 5% głosów, a nie więcej niż 7%. Aż do puczu monachijskiego w 23 Hitler, mimo że stał na czele partii politycznej, nawet nie zakładał zwycięstwa wyborczego, a nastawiony był przede wszystkim na rozwiązanie siłowe wzorem Mussoliniego, na zamach stanu. Podobnie zresztą komuniści z KPD. Między 20 a 33 rokiem nigdy nie uzyskali więcej niż 17% głosów, ale to 17 to tylko raz. Natomiast zazwyczaj to było stałe, tak, oscylowali wokół tak 12%. Dlatego też radykałowie działali politycznie głównie na ulicach. W walkach pomiędzy bojówkami różnych partii, z których nawet SPD miało swoje, Reichsbanner, Schwarzrot, Gold. Oczywiście dominowali komuniści z Antifą i Czarnym Frontem i z drugiej strony naziści ze swoimi SA-manami. Podczas takich wyborów w Niemczech ginęło mniej więcej kilkadziesiąt do 100 osób w walkach ulicznych. I to była taka właśnie weimarska codzienność. Natomiast wydaje się, że ta reforma Stresemana na długie lata odcięła NSDAP i KPD od realnego wpływu na politykę. Pewien brytyjski dyplomata po procesie Hitlera, po puczu monachijskim 23 roku, stwierdził następująco. Największym wrogiem Hitlera jest obecnie Rentenmarka, czyli ta marka wprowadzona przez Stresemana. Nie sposób bowiem przecenić dobroczynnego wpływu stabilizacji waluty na światopogląd i perspektywy Bawarczyków, a także, jak przypuszczam, wszystkich mieszkańców Niemiec. I tym akcentem zamkniemy tą naszą dzisiejszą dyskusję, którą można podsumować w ten sposób, że kryzys sprzyja destabilizacji radykałom, co wydaje się zresztą dość oczywiste.
Dziękuję wszystkim Państwu, że słuchaliście nas. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania naszego kanału, jeżeli ktoś tego nie zrobił. No i oczywiście do udostępnienia, co pomoże nam, żebyśmy dotarli do większej grupy osób. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Stanisław Żuławski.